co dalej? Jeżeli przeczytałeś książkę i temat nadal Cię interesuje, wejdź na stronę www.upstreambook.com. Znajdziesz tam zakładkę Resources. Zapisując się na biuletyn Health Brothers, otrzymasz bezpłatny dostęp do takich materiałów jak model Upstream w pigułce. Będziesz mógł pobrać dużą i kolorową anglojęzyczną wersję zaprezentowanego w tej książce modelu Upstream w pigułce. Przetłumaczona na język polski, czarno-biała wersja modelu znajduje się na jednej z następnych stron. Jak znalazłby powiesić to sobie nad biurkiem? Wskazówki dla klubów czytelniczych. Jeżeli czytasz tę książkę w ramach klubu czytelniczego, wskazówki te pomogą Ci w prowadzeniu dyskusji. Lista kolejnych tytułów do przeczytania. Wszystkie źródła zamieściłem oczywiście w przypisach. Na tej liście zawarłem zatem moje ulubione książki, artykuły i materiały wideo uszeregowane według rozdziałów. Jeżeli któreś z omawianych tu zagadnień interesuje Cię bardziej, niedowidzenie problemów, wczesne wykrywanie, myślenie systemowe itd., zajrzyj do tego dokumentu. Wszystkie materiały opatrzyłem odnośnikami dla łatwiejszego dostępu. Podcast So We Want To Go Upstream. Jeżeli odczuwasz potrzebę rozwiązania jakiegoś problemu w pracy, ale nie wiesz od czego zacząć, posłuchaj tego podcastu. Oferuję w nim proste wskazówki dotyczące rozpoczynania przedsięwzięć w duchu Upstream. Część trzecia. Upstream w wersji dla zaawansowanych. Rozdział 12. Problem kurczaka małego, zagrożenia odległe i mało prawdopodobne. W 1999 roku ukazała się kaseta VHS z ponurym filmem, w którym ubrany na czarno Leonard Nimoy, w większości ludzi znany jako kapitan Spock, z powagą mówi o przyszłości. Pradawny mit opowiada o przedstawicielach najbardziej bodaj zaawansowanej cywilizacji, jaka kiedykolwiek zamieszkiwała planetę Ziemię. Legenda się jednak w pewnym momencie urywa, albowiem cała ta pradawna cywilizacja nagle znika. Wspaniała wyspa tonie w morzu, ponieważ jej mieszkańcy okazali się zbyt mało krytyczni, zbyt mało przewidujący i zbyt słabi, by poradzić sobie z innowacjami technologicznymi, które sami stworzyli. Ta legendarna cywilizacja to oczywiście Atlantyda. Dla nas w 1999 roku problem polega na tym, że stoimy oto wobec całkiem realnych problemów związanych z zapotrzebowaniem na energię, komunikacją satelitarną, ochroną zdrowia, transportem oraz dystrybucją żywności i innych dóbr niezbędnych człowiekowi do przetrwania. Problemy te osiągnęły skalę globalną i stanowią bezpośredni skutek niedopatrzenia, które określa się dziś skrótowo mianem Y2K lub jako problem roku 2000. Chodzi o to, że miliardy linijek kodu komputerowego oraz mikroprocesory, na których opiera się funkcjonowanie wszystkich naszych technologii, mogą zawieść wszystkie jednocześnie z chwilą zmiany daty z 31 grudnia 1999 na 1 stycznia 2000 roku. Wspominamy więc losy Atlantydy. U progu 2000 roku nasza cywilizacja zadaje sobie pytanie, czy stworzyliśmy zaawansowane innowacje technologiczne, za którymi nie nadążamy i których nie jesteśmy w stanie kontrolować, a przede wszystkim których skutków nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć. Jak się okazało, uwaga, spoiler, 1 stycznia 2000 roku pluskwa milenijna nie położyła kresu naszej cywilizacji. Co się stało tego dnia? Czy cywilizacja została uratowana, a może wcale nie trzeba jej było ratować? W tym rozdziale odsuniemy nieco na bok większość problemów, którymi zajmowaliśmy się dotychczas. Zjawiska uporczywie nawracające, takie jak choćby rezygnacja ze szkoły, bezdomność czy choroby, nie kryją w sobie właściwie żadnej tajemnicy. Możemy obserwować je bezpośrednio i mierzyć częstotliwość ich występowania. Teraz zaś przyjrzymy się wysiłkom podejmowanym na poziomie upstream, w celu eliminacji problemów, których nie da się przewidzieć, takich jak choćby huragany, które występują rzadko, jak ataki hakerskie i które wydają się wręcz skrajnie mało prawdopodobne, jak to, że nowoczesne technologie doprowadzą do unicestwienia ludzkości. Pluskwa milenijna zalicza się do problemów o charakterze jednorazowym. Był to problem z dziedziny informatyki, z którym ludzkość nigdy wcześniej się nie zetknęła i który już nigdy się nie powtórzy. Za to, żeby nie wydarzyło się najgorsze, odpowiadał Josh Koskinen, Pracował wcześniej w sektorze prywatnym i zajmował się ratowaniem upadających przedsiębiorstw. Od 1994 do 1997 roku stanął na czele prezydenckiego biura do spraw zarządzania i budżetu. W lutym 1998 roku, na 22 miesiące przed potencjalnie feralną datą, Koskinen przyjął z rąk prezydenta Billa Clintona namaszczenie do roli obrońcy narodu przed klątwą Y2K. Była to misja z gatunku tych, które nie przynoszą chwały, o czym zresztą sam Koskinen doskonale wiedział. Jeśli wszystko pójdzie gładko, ludzie powiedzą: i o co było tyle krzyku? Jaka strata pieniędzy? A jeśli wystąpią poważne problemy, jeśli elektrownie przestaną dostarczać prąd, światła drogowe się wyłączą, telefony nie będą działać, padną systemy finansowe i komunikacyjne, to wtedy wszyscy będą pytać, jak się nazywał ten facet, który miał nas wszystkich przed tym uchronić. Koskinen dysponował jedynie wsparciem niewielkiego zespołu, a do pracy przystąpił na niespełna 2 lata przed czasem. Było więc dla niego jasne, że systemów rządowych nie da się w bezpośredni sposób zabezpieczyć. Mógł jedynie zwoływać zebrania i skłaniać odpowiednich ludzi, żeby dzielili się informacjami. Bardzo szybko powołał do życia 25 grup roboczych, z których każda zajmowała się innym sektorem gospodarki: energetyką, telekomunikacją, instytucjami stanowymi i lokalnymi, ochroną zdrowia itd. Pracami poszczególnych grup kierowały agencje federalne, na przykład Departament Transportu współpracował z liniami lotniczymi, kolejami, przewoźnikami drogowymi i armatorami. Jeden ze współpracowników Koskinena zgłaszał zastrzeżenia co do takiego podejścia. Mieliśmy zajmować się skutkami pluskwy milenijnej dla administracji federalnej, a nie dla całej gospodarki amerykańskiej. Koskinen odpowiadał mu na to: na pewno zdajesz sobie sprawę, że niezależnie od tego, czy systemy federalne będą działać, jeśli 1 stycznia padnie sieć elektryczna, wszyscy i tak zaczną dopytywać, dlaczego nie zrobiliście nic, żeby temu zapobiec? Nie będziemy im mogli wtedy powiedzieć, bo nie taka była nasza rola. Z początku praca w grupach roboczych szła dość opornie. Prawnicy wielu firm obawiali się, że zbyt bliska współpraca z innymi podmiotami może narazić ich pracodawców na oskarżenia o łamanie przepisów antymonopolowych i działanie na szkodę klientów. Zespół Koskinena musiał w trybie pilnym doprowadzić do uchwalenia ustawy, która by temu zapobiegała. W końcu udało się osiągnąć zadowalającą efektywność pracy i swobodny przepływ informacji. Przypis. Plan działań upstream przedstawia się więc tak: najpierw zapewnić prawników, że nie muszą się martwić pozwami, a potem ratować świat. Koniec przypisu. Koskinen dość szybko się zorientował, że stojące przed nim wyzwanie ma oprócz wymiaru technicznego również istotny aspekt psychologiczny, ponieważ wizja paniki stanowi równie duże zagrożenie jak zakłócenia techniczne. Z informacji Koskinena wynikało, że w każdym momencie w skali kraju nie działa około 2% bankomatów, ponieważ urządzenia mają awarię albo brakuje w nich gotówki. Należało założyć, że 1 stycznia 2000 roku każdy taki niedziałający bankomat zostanie uznany za dowód na to, że pluskwa milenijna faktycznie istnieje, a to może spowodować wybuch paniki. Do najpoważniejszych zagrożeń z tym związanych zaliczano ran na banki. Gdyby klienci zaczęli się martwić, że nie będą w stanie wypłacić pieniędzy albo że system bankowy się załamie, to na kilka tygodni przed nowym rokiem mogliby zacząć wypłacać pieniądze. Wzmożone zainteresowanie wypłatami mogłoby zaniepokoić większą grupę mieszkańców kraju. Ci ludzie pewnie przesadzają, ale jak tak dalej pójdzie, to wezmą z banku całą gotówkę i dla mnie nic nie zostanie, więc może i ja coś wypłacę. W Stanach Zjednoczonych funkcjonuje system rezerw cząstkowych, co w praktyce oznacza, że banki zobowiązane są utrzymywać w gotówce jedynie niewielką część swoich aktywów. Nawet niewielka liczba przerażonych ludzi mogłaby w krótkim czasie doprowadzić do wyczerpania zasobów gotówki lokalnych banków, a łatwo sobie wyobrazić, jaka panika by wybuchła, gdyby pojawiły się plotki, że w banku skończyły się pieniądze. Nieracjonalny strach przed upadkiem banku mógłby wówczas doprowadzić do upadku całkiem autentycznego. Na ile poważnie rząd traktował te obawy? System Rezerwy Federalnej zlecił druk banknotów o wartości 50 miliardów dolarów, które następnie wprowadził do obrotu w skali kraju. To mniej więcej $500 na każde amerykańskie gospodarstwo domowe. W ciągu ostatnich miesięcy poprzedzających nastanie 2000 roku Koskinen utwierdzał się w przekonaniu, że pluskwa milenijna nie wywoła żadnych poważniejszych zakłóceń. W swoich wystąpieniach publicznych zachowywał spokój i zawsze mówił z przekonaniem, a mimo to 31 grudnia 1999 roku trochę się niepokoił. Martwił się sytuacją na świecie, bo teoretycznie problem roku 2000 mógł dotknąć każdy kraj korzystający z systemów informatycznych, a Stany Zjednoczone pełniły rolę nieoficjalnego lidera międzynarodowych wysiłków podejmowanych w tym obszarze. Czy aby nie okaże się, że ktoś zaniedbał przygotowania? Czy gdzieś na świecie nie dojdzie do załamania systemu z powodu zmiany daty? Gdyby taki kryzys zaistniał, a media rozdmuchały sprawę, również w Stanach Zjednoczonych mogłaby wybuchnąć panika? Pierwsze doniesienia na temat skutków zmiany daty napłynęły z Nowej Zelandii. Jeden z amerykańskich dziennikarzy specjalnie tam poleciał, żeby na żywo informować o ewentualnych zakłóceniach w działaniu bankomatów. Żadnych nie stwierdził, a podróż powrotna pewnie mu się dłużyła. Zespół Koskinena odetchnął z ulgą. Koskinen co kilka godzin organizował konferencję prasową, ale przez cały dzień nic się nie działo. Tak ogólnie rzecz biorąc oczywiście, bo Japończycy odnotowali chwilowe zakłócenia w procesie monitoringu elektrowni atomowych, a Departament Obrony na kilka godzin stracił łączność z kilkoma satelitami rozpoznawczymi. Odnotowano również pewną liczbę zdarzeń jeszcze mniej doniosłych. Chodziło m.in. o opóźnione i wstrzymane płatności, wielokrotne obciążanie kart kredytowych tą samą opłatą i tym podobne problemy. O względnej monotonii tego dnia świadczy m.in. przykład zaczerpnięty z ostatecznego raportu opublikowanego kilka miesięcy później przez zespół odpowiedzialny za projekt Y2K. Do awarii systemu LLWAS Low Level Wind Shear Alert System doszło w momencie zmiany daty na lotniskach w Nowym Jorku, Tampie, Denver, Atlancie, Orlando, Chicago, O'Hare oraz St. Louis. Specjaliści do spraw transportu lotniczego w poszczególnych punktach musieli zrestartować komputery obsługujące LLWAS, aby przywrócić poprawne funkcjonowanie systemu. Scenariusz opisujący tamte wydarzenia, zatytułowany Forced to Reboot, czyli wymuszony restart, sprzedał się później za okrągłe $0. Nastało nowe tysiąclecie. Cywilizacja przetrwała. Ludzie z nietęgimi minami wrócili z wynajętych domków w lesie do miast. Zgodnie z przewidywaniami Koskinena, dokonaniami jego zespołu nikt się specjalnie nie zachwycał. Ledwo minęło 48 godzin, a już wszyscy wokół powtarzali, całkiem gładko to poszło. Widocznie żadnego problemu nie było, wspominał. Czy to możliwe, że autorzy tych sceptycznych komentarzy mieli rację? Czy pluskwa milenijna faktycznie nigdy nie stanowiła zagrożenia? Niektórzy obserwatorzy tak właśnie twierdzili od początku. Do tego grona zaliczał się kanadyjski analityk systemów komputerowych David Robert Loblaw, który mówił, samoloty nie spadną z nieba, windy nie pofruną w dół, a rządy się nie załamią. Nastanie 2000 roku będzie nudne. Loblaw nie omieszkał pochwalić się wszem i wobec tym, że jego przewidywania okazały się słuszne. Już 6 stycznia opublikował na łamach Globe and Mail tekst zatytułowany You got conned and I told you so, czyli daliście się wkręcić, a nie mówiłem. Napisał w nim, tak naprawdę, kalendarz stanowi podstawę funkcjonowania bardzo nielicznych systemów, choć zaliczają się do nich te, które mogą wywołać histerię, bo odpowiadają choćby za zaopatrzenie w wodę czy kontrolę ruchu lotniczego. Wielu liderów IT, którzy przed nastaniem 2000 roku odpowiadali za przygotowania do zmiany daty, do dziś wścieka się, gdy ktoś kwestionuje doniosłość tamtego problemu. Nic się wtedy nie stało, ponieważ z uwagi na ogromne zamieszanie z tym związane podjęto ogromny wysiłek, powiedział Martin Thomas, który zajmował się kwestiami związanymi z Y2K w Wielkiej Brytanii jako konsultant i partner międzynarodowy w ówczesnej Deloitte Touche. Jego zdaniem Y2K stanowił realne zagrożenie, a katastrofy udało się uniknąć dzięki globalnej mobilizacji i zaangażowaniu największych talentów. Kto ma rację, trudno oczywiście stwierdzić, choć osobiście skłaniałbym się raczej ku wersji z potencjalną katastrofą niż ku tej, w której się robi wiele hałasu o nic. Niepewność to frustrujący aspekt pracy w modelu upstream, wyraźnie wyczuwalny zwłaszcza wtedy, gdy chodzi o zupełnie nowy problem. Gdy rzecz dotyczy sprawy znanej, wątpliwości zwykle jest mniej. Gdyby przez 5 lat z rzędu naukę w szkole średniej przerywało po 500 uczniów, a następnie na skutek wdrożenia jakiegoś programu liczba ta spadła do 400, nikt nie miałby wątpliwości, że ma to związek z realizacją inicjatywy. W przypadku Y2K punkt odniesienia był tylko jeden – 1 stycznia 2000 roku. Tak się jednak złożyło, że szczęśliwym trafem, bądź dzięki sumiennym przygotowaniom, a może za sprawą obu tych czynników, nic strasznego się nie stało. W przypadku Y2K przygotowywaliśmy się do katastrofy, a gdy ta nie nadeszła, zaczęliśmy się zastanawiać, czy cały ten wysiłek w ogóle miał sens. Wyobraźmy sobie jednak scenariusz odwrotny, w którym przygotowujemy się na katastrofę, która mimo to wywołuje poważne zniszczenia. Czy w takim przypadku odezwą się głosy, że szkoda się było wysilać? A może przyjęty zostanie wniosek, że gdyby nie podjęte działania zapobiegawcze, straty byłyby jeszcze większe? Taki scenariusz rozegrał się naprawdę na początku 2004 roku, gdy podczas dyskusji w Waszyngtonie spotkało się dwóch ekspertów od katastrof. W rozmowie uczestniczyli Madhu Berrywell, założycielka i dyrektor generalna Innovative Emergency Management, IMA, prywatnej firmy wspierającej rządy w przygotowaniach do zdarzeń o charakterze katastrofalnym oraz w zarządzaniu ich skutkami, a także Eric Tolbert, odpowiedzialny w Federalnej Agencji Zarządzania Kryzysowego, FEMA, za reagowanie w przypadku wystąpienia zdarzeń kryzysowych. Berrywell zapytała Tolberta, spośród wszystkich katastrof, na które się przygotowujecie, która w największym stopniu spędza panu sen z powiek? Na to Tolbert odparł: katastrofalny w skutkach huragan, który uderza w Nowy Orlean. Nowy Orlean tak bardzo martwił ekspertów ze względu na swoje położenie geograficzne. Miasto leży poniżej poziomu morza, pośród wałów chroniących je przed wodami rzeki Mississippi i jeziora Pontchartrain. To miasto leży jakby na dnie miski. Gdyby wały zostały przerwane, woda wlałaby się na ulicę i tam została. W okresie po zamachach z 11 września FEMA zajmowała się przede wszystkim zagrożeniami terrorystycznymi, ale Tolbert namawiał swoich przełożonych do zwiększenia nakładów na plany przeciwdziałania katastrofom naturalnym. W 2004 roku udało mu się uzyskać na ten cel kilka milionów dolarów, z których 800 tysięcy zostało przeznaczone na zlecenie dla IEM firmy Berrywell. Agencja rządowa zleciła firmie opracowanie planów działania na wypadek wystąpienia huraganu w Nowym Orleanie i okolicach. Ćwiczenia przygotowano w ekspresowym tempie. W ciągu zaledwie 53 dni przeprowadzono proces normalnie rozpisywany na znacznie dłuższy okres. Wkrótce miał się rozpocząć sezon huraganowy. W lipcu 2004 roku IEM zaprosiła na tydzień do Baton Rouge 300 osób, najważniejszych postaci zaangażowanych w realizację planu awaryjnego. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele FEMA i ponad 20 reprezentantów różnych agencji stanowych z Luizjany oraz 13 przedstawicieli tamtejszych samorządów niższego szczebla. Zaproszono również meteorologów z National Weather Services i pracowników agencji stanowych ze stanów Mississippi i Alabama. Otaczanie problemu. Zaproszeni goście mieli zmierzyć się z wyzwaniami, które rzuci im symulowany przez zespół IEM huragan o imieniu Pam. Wywodzący się z nad Atlantyku huragan Pam uderza w Puerto Rico, Haiti i Kubę, a następnie przenosi się nad ciepłe wody Zatoki Meksykańskiej, gdzie przybiera na sile. Napisali Christopher Cooper i Robert Block o symulacji ataku huraganu Pam w dokumencie zatytułowanym Disaster – Hurricane Katrina and the Failure of Homeland Security – Katastrofa, huragan Katrina i fiasko działań Departamentu Bezpieczeństwa Krajowego, w którym opisywano działania podejmowane podczas późniejszych rzeczywistych zmagań z huraganem. W dalszej części dokumentu napisano: czasu na ewakuację nie brakuje, ale wielu mieszkańców wybrzeża postanawia zostać w domach. Zgodnie z przewidywaniami, nawałnica podąża prosto w kierunku niewielkiego miasteczka Grand Isle w stanie Luizjana. Zmiata je z powierzchni ziemi, a następnie skręca na północ w kierunku Nowego Orleanu. Huragan podąża w górę rzeki, pokonując blisko 100 km i siejąc spustoszenie na swojej drodze. Przechodzi dokładnie nad Nowym Orleanem, a wówczas wody jeziora Pontchartrain wylewają się jak z przechylonej filiżanki na ulicę miasta. Słonawa woda topi Nowy Orlean, zanurzając go miejscami na głębokość 6 metrów, W końcu huragan przechodzi, ale pozostawia po sobie zgliszcza. Uczestnicy symulacji przeprowadzonej w Baton Rouge musieli reagować na bieżąco. Zostali podzieleni na grupy zależnie od swojej specjalizacji. Niektórzy zajmowali się koordynacją akcji poszukiwawczo-ratowniczych, inni usuwaniem wody, jeszcze inni organizacją tymczasowych miejsc pobytu dla poszkodowanych, ośrodków triażu i tym podobnymi kwestiami. Jeden z organizatorów symulowanego huraganu PAM, pułkownik Michael L. Brown, postanowił niczego uczestnikom spotkania nie ułatwiać. Cooper i Block pisali tak. Jeśli do czegoś potrzebnych było 300 łodzi, to uczestnicy ćwiczenia musieli te łodzie znaleźć, a nie tylko założyć, że one gdzieś istnieją. Jeśli na etapie planowania zapadła decyzja, że do transportu generatorów do Nowego Orleanu potrzebnych będzie 15 półciężarówek, to trzeba je było zlokalizować, a co najmniej realistycznie wskazać źródło, z którego mogłyby pochodzić. Uczestnicy ćwiczenia mieli tworzyć plany uwzględniające zasoby, którymi rzeczywiście dysponują lub które mogą z dużym prawdopodobieństwem pozyskać. Mówiła Berrywell. Nie mogli założyć, że wyczarują nagle 1000 helikopterów i coś z nimi zrobią. Po intensywnym, dramatycznym tygodniu zmagań z huraganem Pam, uczestnicy ćwiczenia dysponowali zbiorem procedur awaryjnych, z których niektóre były dopracowane bardzo szczegółowo, a inne ledwie zarysowane. Tak to się zaczęło. 13 miesięcy później, pod koniec sierpnia 2015 roku, Nowy Orlean zaatakował huragan Katrina. Mniej więcej 5 miesięcy po kataklizmie, podczas przesłuchania przed Senatem, Berrywell zaprezentowała porównanie założeń przyjętych na potrzeby symulacji z rzeczywistymi wydarzeniami. Wartości przyjęte dla huraganu Pam. Opady deszczu 51 cm. Rzeczywiste dane huraganu Katrina. Opady deszczu 46 cm. Wartości przyjęte dla huraganu Pam. Miasto Nowy Orlean znajduje się pod wodą o głębokości od 3 do 6 metrów. Rzeczywiste dane huraganu Katrina. Podtopienia w Nowym Orleanie miejscowo do 6 metrów głębokości. Wartości przyjęte dla huraganu Pam. Ponad 55 tysięcy osób w publicznych schronach przed uderzeniem huraganu. Rzeczywiste dane huraganu Katrina. Około 60 tysięcy osób w publicznych schronach przed uderzeniem huraganu. Wartości przyjęte dla huraganu Pam. Zmiana miejsca pobytu 1 100 000 mieszkańców Luizjany. Rzeczywiste dane huraganu Katrina. Długoterminowa zmiana miejsca pobytu 1 000 000 mieszkańców wybrzeża, w większości będących mieszkańcami stanu Luizjana. Wartości przyjęte dla huraganu Pam. 786 359 osób bez prądu w Luizjanie na skutek pierwszego uderzenia huraganu. Rzeczywiste dane huraganu Katrina. 881 400 osób w Luizjanie według zgłoszenia bez prądu w dzień po uderzeniu huraganu. Oba scenariusze są do siebie zdumiewająco podobne, trudno więc nie zadać pytania, co się u licha stało. Jak to możliwe, że dokładnie ci ludzie, którzy powinni, ćwiczyli razem scenariusz, który zrealizował się niemal co do joty, ale gdy rok później przyszło co do czego, to tak słabo sobie poradzili? Słabo. To zresztą spore niedopowiedzenie, bo działania związane z huraganem Katrina zasługują raczej na miano narodowego blamażu. Dziennikarz Scott Gold tak opowiadał, co się działo na terenie stadionu Superdome, gdzie zorganizowano schron. 2-letnia dziewczynka spała w kałuży moczu. W łazienkach po kątach walały się fiolki z krakiem. Krwiste ślady na ścianach prowadziły do automatów z przekąskami roztrzaskanych przez nastolatki. The Louisiana Superdome, niegdyś perła architektury i świadectwo błyskotliwości budowniczych, na dzień przed poniedziałkowym uderzeniem Katriny przeistoczyła się w największy schron w Nowym Orleanie. Stopniowo pod jej dachem zgromadziło się 16 tysięcy osób, ale już w środę działy się tu dantejskie sceny. Sikamy na podłogę, jesteśmy jak zwierzęta, mówiła Tiffany Smith, 25 lat, tuląc w ramionach 3-tygodniowego synka Terry'ego. W prawej ręce trzymała na wpół opróżnioną butelkę z mlekiem, którą dostała od ratowników. Zapasy produktów dla dzieci powoli się kończą. Jedna z matek dostała 2 pieluchy i dobrą radę, żeby ścierać z nich zawartość i używać ich ponownie. Licząc na cierpliwość słuchaczy, zasugeruję rozważanie 2 odmiennych, ale równie realnych wniosków. Pierwszy z nich jest taki, że działania ratunkowe podjęte przez władze w Nowym Orleanie były jednoznacznie beznadziejne. Drugi zaś przewiduje, że dzięki symulacji dotyczącej huraganu Pam udało się uratować tysiące istnień ludzkich, czyli najogólniej rzecz biorąc, że skutki huraganu Katrina były potworne, ale mogły być znacznie gorsze. Tabela zaprezentowana przez Berrywell Senatowi uwzględniała jeszcze dwa wiersze. Ukazano w nich główne różnice między symulacją a rzeczywistym huraganem.